Sătialar słyszałem o pracy pańskiej w Polsce. Przez wiele lat słyszałem o waszym postępie w prawdzie, o waszym poświęceniu. I wiem, że Pan wam dał dobre wyszkolenie w Jego słowie tu w Polsce. A więc gdy się zgodziłem, ażeby tu do braci przyjechać, ja z góry wiedziałem, że nie tylko każdy będzie lepiej ode mnie po polsku mówił, lecz tak samo wiedziałem, że bracia razem zebrani będą wiedzieli więcej o prawdzie, aniżeli ja. Jednak miałem na tyle odwagi, że zgodziłem się tutaj do was przyjechać, nie dlatego, aby was uczyć, lecz mniej więcej, aby się z wami podzielić z tymi rzeczami, które ja otrzymałem od Pana za pośrednictwem Jego wiernych sług. Dziś po południu chciałbym wam zwrócić uwagę na temat o ostatnim Adamie. Będziemy mówili o ostatnim Adamie. Bracia, siostry, mamy na uwadze, że niektóre wydarzenia, które się znajdują w Słowie Bożym, mogą być właściwie zrozumiane tylko przez tych, którzy znają plan Boży, tak jak on jest określony w Jego Słowie. Ogólnie mówiąc, Biblia się sama przez się tłumaczy, ponieważ Biblia ma tylko jednego autora, chociaż wielu pisarzy pisało to dzieło pod jego kierownictwem. A więc tym autorem był sam Bóg. Niektóre nawet proste wydarzenia posiadają bardzo głębokie znaczenie i się odnoszą do ważnych zasad, osób i rzeczy. Jedno takie wydarzenie w Biblii jest ostatni Adam. W greckim Nowym Testamencie to wydarzenie ostatni Adam ukazuje się tylko jeden raz. Apostoł Paweł w pierwszym swoim liście do Koryntów w rozdziale 15, a wierszu 45 tak pisze. Tak jest napisane: pierwszy Adam stał się duszą żyjącą, ostatni Adam ożywiającym duchem, czyli duchem, który daje życie. Apostoł Paweł dalej tłumaczy w wierszu 37, że pierwszy Adam był z ziemi, a który, czyli ostatni Adam, był z nieba. Różne tłumaczenia podają myśl, która jest bliska oryginału greckiego. W polskiej Biblii tego wyrażenia ostatni Adam nie ma. W polskiej Biblii jest inna myśl o pośrednim Adamie. Lecz ta myśl jest bardzo akuratna. Ostatni Adam nie jest ani niższym, ani mniejszym, ani mniej doskonałym od pierwszego Adama, o którym wiele mówi Pismo Święte. I nawet gdy mamy na uwadze, że polskie słowo pośredni może znaczyć albo późniejszy, albo nowszy, to jednak tu nie odpowiada takie tłumaczenie. A więc w pierwszym liście do Koryntów, w rozdziale 15, a w wierszu 35 właściwa myśl jest, że jest mowa o ostatnim Adamie i że on będzie tym ożywiającym duchem. Gdy badamy Pismo Święte, co się tyczy tego pierwszego Adama. I przyjmujemy ten prosty, praktyczny, nieskomplikowany opis o jego stworzeniu jako doskonałego człowieka, kiedy to Adam był królem ziemi, miał tą Bogu społeczność z Bogiem i miał dozór, czyli moc nad zwierzętami. Po jego upadku grzech, a przez grzech śmierć, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego świat jako potomstwo Adama nie może myśleć myśli Bożych, nie może czuć czułości Bożej lub czynić woli Bożej. Gdy badamy Pismo Święte, co się tyczy ostatniego Adama, możemy zrozumieć, jak to Bóg przez Chrystusa, który jest tym ostatnim Adamem, będzie błogosławił wszystkie narody ziemi, tak aby oni mogli myśleć myśli Boże, aby mogli czuć czułość Bożą i aby mogli czynić Jego wolę. Gdy mówimy o tym ostatnim lub drugim lub wtórnym Adamie, mówimy o tych rzeczach, które tyczą się Królestwa Bożego. Słowo Boże nam mówi, że Jezus ma wiele tytułów, ma wiele imion, które określają Jego różne działalności w różnych okresach czasu, podczas innych różnych wieków. Niektóre te tytuły lub imiona odnoszą się do naszego Pana jako do Logosa, inne do Jego ludzkiej natury jako równym doskonałemu Adamowi, inne do Jego boskiej natury po zmartwychwstaniu z umarłych. A więc imię ostatni Adam lub drugi lub który Adam jest bardzo ważne. To imię ma do czynienia z nauką dwóch zbawień. Jedno zbawienie dla Kościoła, dla wybranych, a drugie ziemskie zbawienie, przez które Bóg będzie błogosławił wszystkie narody ziemi. Zrozumienie pracy Jezusa jako ostatniego Adama pomoże nam zrozumieć pokrewieństwo i różnicę między zbawieniem duchowym a zbawieniem ziemskim, czyli cielesnym. Gdy badamy plan Boży i udział naszego Pana w tym planie dla zbawienia wszystkich wybranych, tak i niewybranych, mamy na uwadze, że różne wyznania chrześcijańskie mają też różne zapatrywania, co się tyczy wartości życia Jezusa na krzyżu. I te poglądy nie zgadzają się jedne z drugimi. Niektóre grupy obiecują ludziom więcej, aniżeli Biblia obiecuje. A jedną taką grupą są to uniwersaliści, którzy uczą, że Adam przedstawiał tylko całą ludzkość w swej próbie, a gdy on upadł, wszyscy upadli w nim jako w swym przedstawicielu. A wtedy oni uczą, że Jezus przedstawia Adama i dlatego, że w swej próbie był zwycięskim, w czasie wszyscy będą zbawieni, a nawet i szatan. A więc oni obiecują ludziom więcej, aniżeli Słowo Boże obiecuje. Od czasu do czasu ludzie nas pytają, czy wierzymy w uniwersalne zbawienie. A nasza odpowiedź jest tak, jest zawsze ta sama, oparta na nieomylnym Słowie Bożym, że my wierzymy w uniwersalne odkupienie, uniwersalną sposobność zbawienia, a nie uniwersalne zbawienie. Oni wierzą, że Bóg wszystkich zbawi, nawet tych, którzy nie chcą zbawienia. Bóg nie jest tak liberalny, tak hojny. Jego mądrość na taki plan nie dozwala. Z drugiej zaś strony mamy kalwinistów, którzy obiecują ludziom mniej, aniżeli Słowo Boże obiecuje przez okup Chrystusowy. Oni ograniczają korzyść okupu tylko dla bardzo małej liczby. Nauczają, że miłość Boża jest ograniczona tylko do wybranych, do Kościoła Chrystusowego, że Jezus umarł tylko za wybranych i że działalność Ducha Świętego jest tylko za wybranych. Tym sposobem kalwinizm przez ignorowanie miłości Bożej dla niewybranych obiecuje mniej, aniżeli Biblia, a więc błędzi. Lud Boży, który bada w jedynie Słowo Boże, aby zrozumieć umysł i wolę Bożą, nie może przyjąć ani uniwersalizmu, ani kalwinizmu. Prawdzie jako kupowi nie można ani odejmować, ani przydawać. Najczęściej prawda się znajduje w środku, między krańcami. Ona się nie posuwa za dużo ani na lewo, ani na prawo. Słowo Boże uczy, że okup Jezusa, który był złożony na Kalwarii, aby był podstawą zbawienia niebieskiego, tak i ziemskiego. Dobre wyrozumienie prawdy, co się tyczy ostatniego Adama, pomoże nam zrozumieć oba zbawienia, a zwłaszcza ziemskie zbawienie, które Bóg obiecał wszystkim narodom przez Abrahama. Za czym Jezus mógł objąć dzieło, jako który Adam? On musiał symbolicznie kupić pierwszego Adama. Słuchajmy wyjaśnienia naszego drugiego posłannika Epifanii, gdzie on mówi: przez kupienie w okupie Adama i wszystkie jego prawa Jezus kupił stracone prawo Adama do zrodzenia doskonałego rodzaju ludzkiego, rodzaju z doskonałym życiem. Tak więc Chrystus przez wykupienie uzyska prawo, aby stać się tym ostatnim lub drugim Adamem. Lecz istnieje wielka różnica pomiędzy posiadaniem prawa a używaniem tego prawa. Gdy nasz Pan Jezus powstał z umarłych, nie nastąpiło żadnej raptownej, natychmiastowej zmiany między Bogiem a człowiekiem. A to włączało i apostołów, i innych uczniów Chrystusa, którzy musieli czekać 50 dni na ten pierwszy wielki dowód pojednania między Bogiem i człowiekiem. A to jest spodzenie z ducha tych pierwszych członków Kościoła jako symbolicznego ciała Chrystusowego. Gdy Jezus powstał z umarłych, On natychmiast nie sprawował, On nie użył władzy tego prawa, które On posiadał, co się tyczy Adama i wszystkich jego potomków. On nie mówił do Ojca: Ojcze, dałem życie za Adama i jego potomstwo, oni są moją posiadłością. Jestem gotów im przywrócić to, co stracili. Nie, moi drodzy bracia i siostry, nasz Pan znał plan Ojca i tylko to czynił, co Ojciec uważał za właściwe. On wiedział, że jeszcze nie przyszedł czas na odrodzenie. Nie przyszedł czas regeneracji, przywrócenia wszystkich tych rzeczy, które Adam utracił za siebie i potomstwo. Dobrze wiemy, że Jezus czynił tylko to, co zgadza się całkowicie z wolą Ojca Niebieskiego. On jest uosobieniem posłuszeństwa Bogu i Jego świętej woli i przykładem, jakim każdy musi być, który chce być synem lub sługą Bożym. Czy bracia mnie słyszą tam w tyle? W balkonie słychać jest? Dobrze, dobrze. Nasz Pan dobrze wiedział, że wiele rzeczy musi się stać, za czym nastąpi ten czas naprawienia wszystkich rzeczy, które były utracone w Adamie. On wiedział, że ten czas będzie odłożony przez wiele set lat. Wiedział, że najpierw musi być wybrana pełna liczba jego oblubienicy, całe 144 tysiące, którzy by byli z Nim stowarzyszeni w tej pracy odrodzenia i regeneracji ludzkości. Liczba tych, którzy się stali Jego uczniami za Jego życia, była za mała, a więc musiała być dopełniona z pogan. A ta praca, patrząc wstecz, wzięła 1917 lat. Aż ostatni członek skończył swój bieg w roku 1950. Ci członkowie musieli być wybranymi, następnie wypróbowanymi, musieli mieć skrystalizowane charaktery na podobieństwo Chrystusa, a to wszystko wymagało wiele czasu i wiele wysiłku. Inne ważne rzeczy, oprócz rzeczy tyczących się Kościoła, też musiały się stać, za czym Chrystus obejmie dzieło i pracę jako ostatni Adam. Na przykład napełnienie ziemi potomstwem Adama, jak od początku Bóg przykazał naszym pierwszym rodzicom. Nikt się nie powinien martwić, że ziemia będzie przepełniona. Nie będzie na ziemi ani za mało ludzi, ani za wiele ludzi, którą od niedawna ludzie nazywają tym zielonym statkiem w przestrzeni. Takie jest świadectwo amerykańskich astronautów, gdy szybowali tysiące mil nad Ziemią w drodze do Księżyca. Ziemia była zieloną kulą w przestrzeni, niby zielony statek w przestrzeni. Czas był także potrzebnym, aby również i uzupełnić tak wielkie grono, jak i młodocianych godnych. Czas, ażeby nauczyć ludzi raz na zawsze, że potrzebują Boga i Jego pomocy we wszelkich swych sprawach. Ten czas, w którym nasz Pan Jezus będzie działał jako ostatni Adam, jest określony przez wyrażenia jak Królestwo Boże, Królestwo Chrystusowe, tysiąclecie, czas naprawienia wszystkich rzeczy, restytucją i tak dalej, i tak dalej. Tak brzmi tłumaczenie z greckiego na angielski wiersz w Dziejach Apostolskich rozdziału 3, a w wierszach 19 do 21. Zreformujcie się i nawróćcie się, aby zgładzone były grzechy wasze, aby mogły przyjść czasy orzeźwienia z obecności Pańskiej, a On pośle Onego, który był dla was przeznaczony, Jezusa Chrystusa, którego niebiosa muszą zatrzymać, aż do czasu przywrócenia wszystkich rzeczy, czyli czasu restytucji, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieku. Wiele tomów i dzieł było napisanych w ostatnich kilku pokoleniach na temat Królestwa Bożego na ziemi, z głębokimi uwagami, co się tyczy Jego charakteru i dzieła na korzyść ludzkości. Jedna taka uwaga znajduje się w 17 tomie posłanika Epifanii, która jest nadzwyczaj piękną i dobrą, a którą chciałbym przytoczyć dla braci teraz. Brat Johnson tak się wyraził. Królestwo będzie absolutną monarchią, a więc jego rząd nie będzie z ludzi lub przez ludzi, lecz stanowczo będzie na korzyść ludzi. Jest to piękna myśl. To królestwo już nie będzie królestwem embrionalnym lub w zarodku, które było przez wieki przedmiotem pogardy ze strony tych, którzy byli mądrymi we własnych oczach. To królestwo będzie królestwem mocy i chwały, pod Jezusem jako głową, z Kościołem w chwale przy Jego boku. Przed tym majestatem będzie musiało się kłaniać wszelkie ciało, o czym mówi apostoł Paweł Liście do Filipeńców w rozdziale 2, a w wierszach 9 i 10 mamy te słowa. Dlatego też Bóg nad Niego wywyższył i dał Mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusa wszelkie kolano się skłaniało. A gdy narody nauczą się kłaniać Chrystusowi, będą tak samo wiedzieli, jak się kłaniać Bogu. O czym czytamy w proroctwie Izajasza w rozdziale 45, a w wierszu 22 i 23. Obejrzyjcie się na mnie, abyście zbawione były wszystkie kończyny ziemi, bo ja Bóg, a nie ma żadnego więcej. Przysiągłem sam przez się, wyszło z ust moich słowo sprawiedliwe, które się nazad nie wróci, że się mnie skłaniać będzie wszelkie kolano i przysięgać każdy język. A więc mamy w tych słowach myśl, że ludzie się będą kłaniali tak Bogu, jak i Chrystusowi. Nasz Pan Jezus, jako wtóry lub drugi lub ostatni Adam, będzie potrzebował całe nowe otoczenie, aby mógł dokonać tego wielkiego dzieła odrodzenia lub regeneracji lub restytucji. Apostoł Piotr o tym mówi w 2 do Piotra, a rozdziale 3 i wierszu 13. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, któryż sprawiedliwość mieszka. Tym otoczeniem Chrystusa będzie to nowe niebo. Nowa moc duchowej kontroli, czym będzie Chrystus w chwale, jak również i Kościół z Nim. Tym nowym otoczeniem będzie ta nowa ziemia, nowe społeczeństwo. A Izajasz mówi w rozdziale 66, a w wierszu 22, te niebiosa nowe i ta ziemia nowa, którą ja uczynię, stanie przede mną, mówi Pan. Jan Objawiciel widział w proroczym widzeniu to samo nowe niebo i tą samą nową ziemię, o której mówili Piotr i Izajasz. W objawieniu w rozdziale 21, a w wierszu 1 czytamy: potem widział niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było. Morze w tym wierszu nie jest to literalne morze, lecz przenośne i symboliczne morze. Morze przedstawia te niespokojne masy ludzkości, a myśl jest, że już nie będzie żadnej przyczyny, która by niepokoiła ludzkość w ogóle. Bóg przez Izajasza przepowiedział zadanie, które będzie wykonane w różnych jego częściach. A czytamy w księdze Izajasza w rozdziale 9, a w wierszu 6 jak następuje. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam i będzie panował na ramieniu Jego, a nazwią imię Jego Dziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Każde to imię jest bardzo interesujące, lecz my na razie interesujemy się tylko imieniem Chrystusa jako Ojciec Wieczności. Jakie jest tym znaczenie? Znaczenie jest to, że w tysiącleciu Chrystus da doskonałe życie wieczne wszystkim swym posłusznym dzieciom. Ta obietnica życia wiecznego na ziemi nie stosuje się tylko do tych, którzy będą żyli w czasie, gdy On rozpocznie swoje królestwo, lecz tak samo dla tych, którzy wszystkich dzieci Adama i Ewy. Mamy słowa naszego Pana w Ewangelii Jana w rozdziale 5, wierszu 28 i 9. Nie dziwujcie się temu, choć przyjdzie godzina, które wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili na powstanie rozsądu. Ci, co dobrze czynili w tym wieczu, są wszyscy ci, którzy są dobrzy w oczach Bożych, czyli ci, którzy przez zasługę Chrystusa poświęcili się Bogu. Są ci wszyscy wybrani. Ci, którzy czynili źle, są wszyscy niepoświęceni, którzy będą mieli 1000 lat, którzy będą mieli tę sposobność nauczyć się sprawiedliwości i otrzymać ten błogi żywot wieczny na ziemi. Jezus jako ostatni Adam nauczy ich, jak mają postępować, aby się wypełniła dla nich ta Boga obietnica Boża. Izajasz ma też coś do powiedzenia około tej linii. W rozdziale 35, a w wierszu 10, gdzie czytamy: odkupieni pańscy nawrócą się i przyjdą na Syjon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowach ich. Radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. Ci odkupieni pańscy w tym wieczu włącza wszystko potomstwo Adama, bo nie ma zmiany w grobie. Jak oni umarli, tak też powstaną z tym samym charakterem. A słowo nawrócą się znaczy, że powrócą z Szeol, zostaną śmieci, zostaną niepamięci. Oni powrócą ze stanu przekleństwa. A słowa przyjdą na Syjon znaczy, przybędą do Chrystusa jako boski rząd religijny. Najpierwsi, którzy skorzystają z tej działalności naszego Pana jako ostatniego Adama w czasie tysiąclecia, będą to starożytni i młodociani godni. Jak o tym mówi Dawid w psalmie 35, a w wierszu 17. Zamiast ojców będą oni synami tymi, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. Jest mowa zwłaszcza o starożytnych godnych, którzy byli zwani ojcami w narodzie izraelskim. Jezus jako ostatni Adam wzbudzi ich z grobu najpierw i da im doskonałe życie ludzkie, aby byli tymi widzianymi przedstawicielami Kościoła na ziemi. A więc wszyscy młodociani godni, którzy będą wierni aż do śmierci, otrzymają też cząstkę z tymi starożytnymi godnymi jako ich pomocnicy. Ich doświadczenia są bardzo podobne sobie, chociaż oni żyli oddaleni od siebie tysiącami lat. Ich stanowisko przed Bogiem jest jednorakie i będą traktowani przez Boga jako jeden zespół wybrańców pańskich w tysiącleciu. Myśl około tej samej linii znajduje się w Księdze Objawienia w rozdziale 22, a w wierszu 16, gdzie Jezus przemawia do naszego, do Jana Objawiciela: jam jest korzeń i rodzaj on Dawidowy. W innych słowach nasz Pan mówi w tym wierszu, że on jest ojcem i synem Dawida. Jezus stał się synem Dawida przez matkę, która była z pokolenia Dawidowego, przez to stając się spokrewniony do rodzaju Adamowego. Jak to tłumaczy Paweł do Żydów w rozdziale 14, rozdziale 2, a w wierszu 14 do 18. A więc Jezus był w każdym znaczeniu słowa synem Dawida. Lecz nasz Pan Jezus stał się także korzeniem Dawida przez swą śmierć, ponieważ przez swą śmierć kupił życie Adama, jego prawa życiowe, a więc kupił też i Dawida prawa życiowe. Lecz musimy dobrze zrozumieć to, że korzeniem Dawida nie był Jezus jako Logos lub jako człowiek, ale powstały Jezus w swojej życiodajnej działalności jako ostatni Adam, a to jest Królestwo Boże. Chciałbym w tym miejscu zwrócić Wam uwagę na bardzo ważny punkt doktrynalny dotyczący się ostatniego Adama i jego dzieci. Przez cały wiek Ewangelii nasz Pan Jezus Chrystus przypisał swą sprawiedliwość wszystkim tym, którzy przyszli do Boga przez Niego, tak aby mogli złożyć doskonałe ofiary Bogu, ponieważ Bóg nie może przyjąć niedoskonałej ofiary, a okup te ofiary udoskonalił. Przez przypisaną sprawiedliwość Chrystusa oni byli w takim stanie, jakim byli przy końcu, jako byliby przy końcu tysiąclecia, doskonali przed Bogiem. Wybrańcy Kościoła Chrystusowego stali się tym sposobem przez zasługę Chrystusową żywe ofiary, święte, które były przyjemne Bogu. A więc Bóg pokazał fakt, że ich przyjął ofiary przez to, że spłodził ich z ducha. Podczas wieku Ewangelii nikt nie otrzymał błogosławieństwa restytucji. Był to czas duchowego błogosławieństwa tylko wybrańców pańskich. Był to czas przypisania zasługi Chrystusowej, a w słowach jeszcze jaśniejszych posłanika Epifanii był to czas aktualnego przypisania zasługi dla spłodzonych, a tymczasowe przypisanie zasługi Chrystusowej było uczynione za młodocianych godnych, którzy nie byli spłodzeni z ducha, chociaż byli poświęceni Panu na służbę, aby czynili Jego wolę. Gdy została uzupełniona liczba Kościoła, nie było już potrzeby, aby aktualnie przypisać komu zasługę Chrystusową celu, aby spłodzić Jego z ducha. Ta działalność skończyła się w roku 1914, co się tyczy celów wieku Ewangelii. Podczas tysiąclecia zasługa Chrystusowa będzie zastosowana za świat, a nie przypisana do nich, czyli nim. Będzie zastosowana za wszystkich niewybranych. W innych słowach, przez aktualną zapłatę nasz Pan Jezus Chrystus użyje swoją zasługę okupu, aby wykupić świat z rąk sprawiedliwości Bożej. Ta transakcja sama w sobie nie da nikomu życia. Ta transakcja tylko przenosi rodzaj ludzki z rąk sprawiedliwości Bożej, która wymaga śmierci grzesznika z rąk sprawiedliwości Bożej, do rąk Jezusa, który ofiaruje za to swoje życie. Interesującym zarysem tej całej transakcji jest to, że sprawiedliwość Boża nie jest zmuszona sprzedać rodzaj ludzki Chrystusowi, tak samo jak właściciel domu nie jest zmuszony sprzedać swój dom każdemu, który ma pieniądze. Cała transakcja jest oparta na wolnej łasce. Jezus był rad odkupić rodzaj ludzki, a Bóg był rad ten rodzaj sprzedać. Ja myślę, drodzy bracia i siostry, że nasz Ojciec Niebieski był rad sprzedać nas wiele, wiele razy, lecz kupca na nas nie było. Także interesującym jest punkt, że sprawiedliwość Boża nie mogła się domagać, aby Jezus umarł za cały rodzaj ludzki. On to uczynił ze własnej swojej woli, gdy Ojciec Jemu dał do zrozumienia, że jest potrzebnym to uczynić, aby uskutecznić restytucję. Nasz Pan wiedział dobrze, co Go czekało. On wiedział dobrze, co się stało z ofiarniczymi barankami i cielcami. On był rad stać się tym ofiarniczym barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata. Zastosowanie okupu Jezusa może być określone w następny sposób w słowach posłanika Epifanii, bo ta rzecz jest bardzo ważna i bardzo zawikła. Posłanik Epifanii mówi te słowa. W celu odrodzenia rodzaju ludzkiego, sprawiedliwości i życiu jako ich dzieci, oni muszą opuścić sąd sprawiedliwości Bożej jako osobista własność drugiego Adama i drugiej Ewy prawem wykupienia, po czym będą oni przez nich odsłonięci od ponownego potępienia przez boską sprawiedliwość za ich grzeszność. W międzyczasie oni będą wzrastać ku doskonałości jako niedoskonałe dzieci, o których można powiedzieć, że jeszcze nie są dorosłymi przed boską sprawiedliwością, lecz do której osiągną, gdy będą udoskonaleni przez końce tysiąclecia, przez ich zupełne przebaczenie zasługi Chrystusowej. A więc przyczyna, dla której ludzie, którzy będą podlegali restytucji, nie będą mogli ostać się w tym sądzie sprawiedliwości Bożej, jest całkiem logiczna i zrozumiała. Biblia naucza, że nie ma żadnej zmiany w Szeol, w stanie śmierci, niepamięci, w którym wszyscy umarli znajdują się. Ci, którzy umarli, będąc umysłowo zaślepieni, w Szeol pozostaną tak samo i umysłowo zaślepieni, i tacy staną z grobu. Ci, którzy umarli moralnie chromymi, tak samo staną z tego stanu Szeol, tak jak oni poszli do grobu moralnie chromymi. A ci, którzy są religijnie głuchymi, takimi też powstaną z Szeol. A którzy nie mogą mówić o prawdzie, takimi też wstaną z Szeol. Tylko przy opiece ostatniego Adama i ostatniej Ewy mogą się wypełnić te piękne słowa proroka Izajasza zapisane w rozdziale 35, a w wierszu 5 i 6. Wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Wtedy poskoczy chromy jako jeleń, a niemy język śpiewać będzie. Drodzy bracia, zastosowanie zasługi okupu Chrystusa i własne wysiłki na drodze świętej będą razem pomagały wszystkim ku restytucji, do przywrócenia wszystkiego, cokolwiek było stracone przez pierwszego Adama. Musimy mieć na uwadze jednak, że okup nie gwarantuje nikomu żywota wiecznego. Okup tylko gwarantuje, że każdy otrzyma pełną sposobność, aby ten żywot osiągnąć, bez kary wiszącej nad nim, to jest grzech Adamowy. W dodatku do osiągnięcia życia wiecznego będą ludzie mieli sposobność otrzymać te wszystkie rzeczy, które należą do doskonałego żywota wiecznego, a to jest doskonałe prawa życiowe, doskonałe zamieszkanie na ziemi. Będą mieli społeczność z Bogiem i władzę nad zwierzętami. Wszystko to, co utracił Adam w Edenie. Czasami bracia są krytykowani przez obcych, którzy nie rozumieją planu Bożego, że my dajemy wszystkim wtórą sposobność, czy drugą sposobność otrzymać życia wiecznego. A więc my zawsze odpowiadamy, że żaden z dzieci Adamowych nigdy nie posiadał tą pierwszą sposobność do życia, aby otrzymać żywot wieczny na ziemi. Jedynym człowiekiem takim, który będzie miał tą drugą sposobność, będzie ten pierwszy Adam, który będzie zachwycony dziełem drugiego Adama, ponieważ on nic nie wie o pracy i o dziele tego ostatniego Adama. Następnie ten ostatni Adam wypełni proroctwo Izajasza, gdzie Izajasz mówi w rozdziale 11, a w wierszu 9: ziemia będzie napełniona znajomością pańską, tak jako morze wodami napełnione jest. A ta znajomość, od brata i siostry, będzie czystą prawdą, a nie prawdą zwieszaną z błędem, ponieważ źródło tej prawdy będzie czyste. Nikt nie będzie miał wymówki, że nie wie, gdzie można nabyć tę czystą prawdę, ponieważ ostatni Adam będzie miał dość pomocników, którzy będą jemu pomagać w tym zakresie. Ja myślę, że przemawiam do wielu z tych pomocników ostatniego Adama dzisiaj. Następnie ostatni Adam będzie kontrolował warunki na ziemi dla swych wiernych dzieci, aby wszystkie te warunki pomagały im ku dobremu, a odradzały ich od złego i od grzechu. Obecnie dobre wydaje się złem,